Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Emilia Salach, dyrektorka Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, z którą rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy na wybiegach dla zwierząt i w pawilonach trwa już instalowanie mikrofonów i innego sprzętu do nagrywania i czy do północy zdążycie jutro?
Mikrofony już dawno są zamontowane. Sprawdzamy, czy wszystko gra i wszystko widać, absolutnie. Podglądamy nasze zwierzęta cały rok, można powiedzieć. Natomiast teraz sprawdzamy, czy na pewno wszystko będziemy dobrze widzieć.
Dlaczego by pani najbardziej nie chciała usłyszeć jutro od załogi zwierzęcej zoo?
Nie chciałabym usłyszeć od kangurów, że się gnieżdżą w małym pomieszczeniu i że im tam ciasno. Chciałabym z kolei usłyszeć, że cieszą się na przykład nasze lwy z cudownego, największego w Europie wybiegu. Pochwał chyba brakuje.
Pochwał.
Tak na co dzień.
Rozumiem.
Tak, myślę, rozumiem. Że wszystkim. No.
Rozumiem, że to jakaś inwestycja przyszłości, remont wybiegu dla kangurów. Tudzież budowa nowego?
To w zasadzie jest inwestycja, która jest niezbędna dla zachowania tego gatunku. No generalnie jak chodzimy po Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym, to widzimy, że za dużo się tam nie dzieje. No właśnie dlatego, że brakuje nam paruset milionów,
to zaraz,
żeby,
za chwilę
żeby się
o tym
rozwinąć.
Spróbujemy porozmawiać, a tak serio już pytając, jak święta w zoo wyglądają?
Święta w zoo wyglądają zupełnie tak jak każdego dnia, to znaczy my pracujemy 366 dni w roku, 7 dni w tygodniu, całą dobę, tak jest, całą dobę. Ogród to jest takie małe, właściwie to już nie małe, ale spore gospodarstwo rolne, my musimy być niezależni od wszystkiego.
Czyli dzień jak co dzień.
Dzień jak co dzień, natomiast jest nas troszeczkę mniej, bo nie pracuje administracja, natomiast i dozór, i zieleń, i cały dział hodowlany, ochrona, transport, wszystko musi działać.
Musi być na miejscu.
Absolutnie.
Po prostu.
No. Absolutnie.
A może zwierzęta chociaż jakieś prezenty dostają?
Absolutnie dostają. Już prezenty od 2 tygodni dostają takie suplementy, które wzmacniają i powodują, że brak tego słoneczka jest trochę mniej doskwierający.
Czyli witamina D dla zwierząt też jest potrzebna
witamina
jako
D.
suplementacja, tak?
Absolutnie. Przechodzimy od jakiegoś czasu na karmę taką granulowaną, bo w tych owocach nie jest do końca to, co byśmy chcieli podawać naszym zwierzętom, jest przede wszystkim za dużo cukru. A w granulatach jednak zwierzęta również tyją. My je ważymy, sprawdzamy, jaka jest ich kondycja, jaką mają krew, jaka jest ilość tkanki mięśniowej. I widzimy, że podawane dotychczas warzywa czy owoce nie służą naszym zwierzętom, czy jednak te suplementy i
czyli za dużo
karma
cukru.
Sucha, za dużo cukru.
Nic to zwierzęce nie jest mi obce, muszę powiedzieć, w takiej sytuacji. Ale a propos tego tycia, to może w niektórych przypadkach dobrze, że tyją jakieś tam, nie wiem,
hipopotamy. To nigdy nie jest dobre. To nigdy nie jest dobre. Nie. Chyba, no właśnie, chyba, że jak tyją, to rozwijają w środku nowe życie.
Aha.
To wtedy jest dobrze.
A aktualnie macie sporo takich zwierząt, które nowe życie w sobie rozwijają? Czy to jeszcze nie czas?
Ze zwierzętami to jest tak, że nie. Nasze zwierzęta rozmnażają się cały okrągły rok. Z zwierzętami to jest tak, że trudno się z nimi dogadać w tej kwestii. To znaczy, jak widzimy...
One nie planują.
Nie, one nie planują, nie rozmawiają, nie tłumaczą się, że coś je boli. Jak obserwujemy duży przyrost faktycznie ciała, to widzimy zaokrąglenia tu i ówdzie, ale to w tej krańcowej fazie, to widzimy, że coś się dzieje. Natomiast czekamy na kilka dobrych wiadomości. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli je ogłosić.
No wiem, że to różnie bywa, bo czasem jest tak, że jakieś nowe życie w zoo się pojawia, ale nie zda egzaminu pierwszych tygodni na tym łez-padole. Więc zoo jest ostrożne z komunikowaniem tego typu historii, ale coś może pani nam zdradzić? Jakaś niespodzianka w tym roku może się szykuje?
W tym roku już nie, bo będzie ciężko.
No, w tym roku nie, no, ale na ten najbliższy miesiąc.
W tym roku to całkiem takie świeże narodziny, czy właściwie wyklucia pingwinów. To już za nami. No tak, czekamy na małego hipopotama karłowatego.
Hipopotama karłowatego?
Aha. Tak jest. On jest mały, ale czekamy na jeszcze mniejszego.
Rozumiem.
Takiego, który się narodzi. I cały czas czekamy na żyrafę, ale nasza żyrafa no jakoś tak za bardzo nie tyje, mimo tego, że rozpoczęliśmy hodowlę żyraf i sprowadziliśmy pierwszą w historii samicę całkiem niedawno, pod koniec ubiegłego roku. To nie widać, żeby jeszcze była w ciąży, w związku z tym sprowadzimy drugą żyrafę, samicę, która zasili to stado i może ona zaskoczy.
Może wtedy się uda. A jeżeli chodzi nie o nowe życie, a nowe zwierzęta, które się po prostu w zoo pojawią, jakieś tutaj plany szczególne są? Albo może jakieś niespodzianki już są do...
My mamy planów na jakieś...
17 lat do przodu.
17 lat do przodu i na 300-400 milionów złotych.
Tylko
natomiast
pieniędzy,
no pieniędzy, ale przede wszystkim miejsca. Każde zwierzę potrzebuje bardzo specyficznych warunków życia. Jest to opisane, jak zachować dobrostan danego gatunku. No z racji tego, że my za bardzo nie rozbudowujemy się, to te możliwości nasze są ograniczone, w związku z czym bardziej kombinujemy w tę stronę, żeby wymieniać gatunki, niż sprowadzać nowe, wymieniać na istniejące wybiegi i w ten sposób wprowadzać nowe, no bo my nie mamy takich możliwości rozwojowych, jak ostatnio Łódź wybudowała sobie piękny budynek, piękne wybiegi, w związku z czym to zoo mogło się dosyć mocno, bardzo mocno zmienić.
To jakichś nowych zwierząt, rozumiem, nowych gatunków nie będzie, a nowych zwierzęta same w sobie?
Czy co chwilę coś kombinujemy, tak jak te żaby giganty ostatnio, prawda, nie było ich u nas. Nowe co? Nowe co było?
Zwierzęta.
Będzie? Zwierzęta. No właśnie nie.
No właśnie,
musi mieć miejsce.
Dobrze, to zostawmy ten temat, bo chcę zapytać jeszcze o schronisko Promyk, bo ono też jest częścią ogrodu zoologicznego, albo może nie częścią ogrodu, ale pod dyrektora ogrodu zoologicznego podlega, a ten okres świąteczno-noworoczny to jednak, jak przypuszczam, jest pewnie jeden z tych najbardziej intensywnych okresów w ciągu roku dla schroniska.
To prawda, ale to też trochę nieprawda. Początek roku jest dla nas najgorszy. Faktycznie te ucieczki zwierząt...
Czyli zwierzęta już jako prezenty świąteczne już są passé? Nie zdarzają się już te przypadki?
Tak, tak. Ta świadomość, faktycznie świadomość społeczna jest dosyć duża. Początek roku bywa ciężki z racji ucieczek, wyjazdów, jakby oddawania zwierząt pod opiekę sąsiadów, rodziny, która nie do końca sobie z tymi zwierzętami radzi. Końcówka roku jest trudna pod takim kątem sprawozdawczym, rozliczania się i...
No to wiadomo, to jak w każdej instytucji, prawda?
Tak,
ale bardziej mam na myśli to, że jednak lubimy hucznie ten nowy rok witać, a zwierzęta niekoniecznie te huczne powitanie lubią i po prostu gubią się.
To prawda, ale powiem szczerze, że...
Jak to wygląda? Coś się zmienia, jeżeli chodzi o statystyki?
Zmienia się, absolutnie. Zmienia się. To też chodzi o tą świadomość. Myślę, że zabezpieczamy nasze zwierzęta. One nie uciekają. Ja kiedyś miałam, 2 lata temu miałam dyżur w schronisku, taki nocny, bo nie było akurat kierowcy nocnego i ja byłam kierowcą nocnym. I udało mi się jednego zwierzaka zebrać z miasta, z wielkiego miasta Gdańska, jednego. Więc faktycznie w tego Sylwestra jest spokojnie, natomiast następnego dnia jest trochę gorzej, ponieważ myślę, że ludzie na tych pierwszych spacerach noworocznych gubią swoje zwierzęta po prostu i one uciekają sobie. Ale dopiero następnego dnia okazuje się, że zwierzak ci zniknął.
Nie potrafią upilnować po całonocnej zabawie, rozumiem.
No tak właśnie.
Delikatnie mówiąc, a jak to wygląda? Ile takich zwierząt właśnie trafia? No bo rozumiem, jest ich mniej niż w poprzednich latach, więc jest jakaś poprawa globalnie mówiąc, czy ogólnie mówiąc, ale ile to jest zwierząt mniej więcej?
Rocznie?
Czy zwierząt wielkości?
Rocznie?
Tak, tak.
Rocznie około 300 zwierząt wymienia się i zostaje przyjmowanych do
A tak
do
procentowo w okresie tym noworocznym? Ile to jest?
To są pojedyncze przypadki.
Mhm, czyli czas, kiedy ten okres świąteczno-noworoczny był tym szczególnym, trochę to już jest pieśń
absolutnie,
przyszłości.
Absolutnie, tak.
A same zwierzęta w zoo jak reagują na wystrzały, na fajerwerki, które jednak słychać, no zwłaszcza tam po tej Oliwskiej Nietce niesie się ten hałas pewnie.
To znaczy tak, powiem, że mamy to szczęście, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie tych wystrzałów aż tak mocno nie słychać. Ponad wszystko nasze zwierzęta też do takiego szumu codziennego są przyzwyczajone.
Ludzkiego harmidru, rozumiem, który tam wynika z odwiedzających.
Nie, nasze zwierzęta nie reagują w jakiś specjalny sposób na te wystrzały. My, tak jak mówię, my mamy całodobowy dozór, obserwujemy je. Natomiast jesteśmy też przygotowani, jeśli chodzi o weterynaryjnie, do jakichś niezwykłości. Tutaj żadnych odpukać nieszczęść nie było i mam nadzieję, w tym roku też nie będzie.
To skupmy się teraz na finansach i pieniądzach. Jaka jest kondycja finansowa zoo aktualnie i jak się wasz budżet zmieni w przyszłym roku? Czy dostaliście od miasta jakiś zastrzyk finansowy pokrywający chociażby inflację?
To jest trudne pytanie. Zawsze tych pieniędzy jest, wiadomo, że jest za mało. Na bieżące utrzymanie oczywiście nam wystarczy, bo po to składamy plan, żeby te pieniądze otrzymać. Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, w związku z czym budżet miasta jest tym budżetem, który musi nam wystarczyć. Natomiast to nie byłabym szczera mówiąc, jeśli bym nie powiedziała, że oczywiście brakuje nam na inwestycje. Marzy nam się taka inwestycja jak w Łodzi czy we Wrocławiu. Może nie oceanarium czy afrykarium, bo to już
wrocławskie
jest.
Afrykarium rzeczywiście raczej chyba sukces na tym rynku zoologicznym, masowo wręcz odwiedzany.
Tak, i to jest sukces, który jakby nie traci na swojej wartości. Łódź trochę chyba poszli na wyrost i faktycznie myśleli, że ta frekwencja będzie lepsza, ona im spada. No, pewnie to jest samo położenie.
Ale też Łódź była kolejna, jak przypuszczam.
Tak, ale to jest najnowocześniejsze zoo w Europie.
Ale wy nie macie możliwości prowadzenia takich inwestycji jako jednostka budżetowa miasta, no bo tam ogrody zoologiczne są trochę inaczej zorganizowane, są spółkami, a wy jesteście po prostu jednostką budżetową miasta, więc nie możecie tego wszystkiego, co mogą spółki. Są jakieś plany zmian w tym zakresie?
Marzyłoby nam się, aby móc zaciągnąć kredyty i rozbudować Gdańskie Zoo, bo ono jest po prostu zwyczajnie tego warte. Mało tego, jest olbrzymia potrzeba, tak jak powiedziałam na początku, no nasze kangury w tym momencie są niedostępne dla oka, ponieważ musimy je zimować w innym miejscu, bo nam się zawalił budynek, w którym te kangury przebywały, więc...
Kiedy to się stało, przepraszam, bo ja o tym nie słyszałem.
To jest taki budyneczek, taka... Większość budynków w Gdańskim Zoo to są takie lepianko drewniane budyneczki, które po prostu zwyczajnie się rozsypują. To się stało w zeszłym roku, w ubiegłej zimy. Była taka wichura, że ten budyneczek nam się...
I od tego czasu przez rok po prostu nie udało się, jak rozumiem...
Dokładnie tak.
Bo naprawić tej sytuacji.
Tak, wszystkie ekspertyzy pokazały, że naprawa tego budynku jest kompletnie nieopłacalna i bez sensu.
A ile pieniędzy potrzeba na taki pawilon dla kangurów?
Bardzo, bardzo drogie rzeczy, bo mimo tego, że to są bardzo drogie inwestycje, mimo tego, że to jest mały budynek, to każdy budynek, spójrzmy na nasze najnowszy budynek dla lemurów. To jest ponad milion, to jest prawie 1,5 miliona zwykły drewniany budyneczek, więc to są duże pieniądze, a oczywiście przed budową jeszcze trzeba to narysować, zaprojektować, zdobyć wszystkie możliwe pozwolenia i tak dalej.
Duże pieniądze, przepraszam, to tak brzmi, ale jak sobie pomyślę o tym, ile było warte afrykarium we Wrocławiu, tam chyba pod 300-400 milionów to podchodziło.
No tak, ja mówię o jednym budynku. No my też mamy plany na 300-400 milionów, absolutnie.
A skąd takie pieniądze wziąć?
No właśnie.
No bo wtedy jak brakuje 1,5 miliona na...
Skąd wziąć? Dlaczego nam się trochę ta spółka i ten kierunek do spółki marzy? Bo moglibyśmy po prostu zwyczajnie naprawić to, co jest zepsute, teraz zbudować coś nowego, coś atrakcyjnego dla naszych gości i dla mieszkańców, bo trzeba tutaj powiedzieć, że zoo jest zawsze w pierwszej piątce, jeśli chodzi o atrakcyjność i odwiedziny w naszym regionie, w związku z czym jesteśmy po prostu tego warci. No.
I próbuje pani przekonać władze miasta do tego?
To znaczy rozmawiamy o tym od kilku lat.
Czyli
próbuję
jeszcze dyrektor
przekonać...
Targowski rozpoczął, tak, tę dyskusję?
To można tak powiedzieć. Tak, to jest dobry kierunek. Myślę, że innego kierunku po prostu zwyczajnie nie ma, bo gmina ma wiele różnych innych zobowiązań. My jesteśmy tylko dodatkową działalnością. To nie jest działalność własna gminy. ZOO nie musi być w mieście. Może być, ale nie musi. To jest niepotrzebny wydatek, tak myślę. Moglibyśmy się utrzymać sami, spróbować iść w stronę Łodzi czy Wrocławia. Przynosi zupełnie inne dochody.
I wtedy można by też was było oceniać po prostu po owocach waszej pracy, tak jak to rozumiem, a nie po tym, czy uda się w danym roku wyprosić, czy się nie uda, no bo to się do tego sprowadza de facto.
To prawda, dokładnie tak jest.
Zobaczymy więc, jaka przyszłość będzie. ZOO, mam jeszcze takie pokrętne pytanie na koniec do pani, bo pamiętam swoją ostatnią rozmowę z dyrektorem Targowskim, kiedy odchodził ze stanowiska dyrektora ZOO i opowiadał mi przeróżne anegdoty o zwierzętach, w tym historię, która mnie zmroziła niemalże, o której no też nigdy ona nie wyszła na jaw, kiedy dyrektor Targowski miał potyczkę z orangutanem sam na sam zamknięty w pomieszczeniu i trafił do szpitala później na jakiś czas. Czy pani po na razie nieco ponad rocznym, jak rozumiem, objęciu stanowiska ma jakieś mrożące historie ze zwierzętami związane?
Nie. I mam nadzieję, że takie historie mnie nie dotkną. Bardzo mocno położyliśmy nacisk w ostatnim czasie na bezpieczeństwo. Nie wchodzimy do zwierząt, nigdy pojedynczo, nawet do budynków. Wzmocniliśmy...
Czyli pozmieniały się zasady trochę?
Absolutnie. Absolutnie. Też no, to wymusiła dosyć duża wymiana kadry.
Czy mniej doświadczeni, rozumiem, pracownicy w tym sensie, żeby nauczyć ich tych takich zasad?
Też trochę inaczej
zasad?
Szkolimy, dokładnie. Inaczej szkolimy, inaczej zabezpieczamy budynki czy same zwierzęta. Mamy też osobę, która od kilkunastu miesięcy, która zajmuje się dobrostanem zwierząt, obserwuje je i też więcej o nich wiemy, o ich zachowaniach, w związku z czym nie możemy sobie pozwolić na absolutnie żaden wypadek.
To tak już na koniec zupełnie, najbliższa nowość w gdańskim ZOO?
Mamy nowego hipopotama. Malala się nazywa.
Nowy hipopotam?
Karłowata, tak, samica. Aha. Jak wejdziecie państwo do budynku z hipopotamami karłowatymi, to zobaczycie jednego takiego małego hipopotama. To jest nasza najświeższa zdobycz. Sprowadziliśmy ją aż z Teneryfy.
I kiedy pojawiła się w Gdańsku?
Kilka tygodni temu, ale nie pokazywaliśmy jej nikomu i nie chwaliliśmy się tym. Mamy nadzieję, że ona również zajdzie w ciążę i za chwileczkę rozmnożymy ten krytycznie zagrożony gatunek, bo jest tylko 2000 hipopotamów karłowatych na całym świecie na wolności. W związku z czym to jest bardzo wartościowy nabytek. Liczymy na nią, 7-letnia Malala. Warto przyjść do ogrodu i ją zobaczyć.
Nowa hipopotamica.
Tak, tak jest, karłowata.
Tak, rozumiem, karłowata. Mhm. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.